discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W ramach cyklu rozmów Aporie Samowiedzy porozmawiamy dzisiaj o drugiej zagadce, która pojawia się w kontekście myślenia o samym sobie, poznawania samego siebie. Wydaje się, że bardzo często dokonujemy ocen własnych działań, własnych czynów, własnych zachowań. Problem jednak jest taki, że ta ocena nie jest stała. Jednego dnia możemy myśleć o sobie w bardzo pozytywny sposób, o pewnych naszych działaniach w bardzo jasnym świetle, ale wystarczy, że minie jakiś czas. Wystarczy, że poznamy kilka nowych osób, spotkamy naszych znajomych i ta ocena może ulec zmianie, mimo tego, że nie zmieniamy przecież kryteriów tej oceny. Czy to jest związane z tym, że za mało znamy samego siebie? Nie potrafimy jednoznacznie powiedzieć, czy jesteśmy na przykład pracowici, czy leniwi?
Tak, rzeczywiście wpływ innych ludzi może sprawić, że zmieniamy swój stosunek taki ogólny do samego siebie. My dopiero byliśmy z siebie zadowoleni, a później nagle stajemy się niezadowoleni. Bo porównujemy się instynktownie, kiedy zastanawiamy się nad swoimi własnymi uczynkami albo cechami, charakterem, biegiem życia, wyborami. To instynktownie stosujemy zawsze jakiś wzorzec, jakiś rodzaj standardu, który służy do spojrzenia na te właśnie cechy, czy czyny, czy stany umysłu. I z tego wynikają pewne porównania, a wraz z porównaniami pewne oceny. Więc inni ludzie służą nam jako taka baza do porównań i tego nie unikniemy. Poruszamy się wśród innych ludzi, którzy prezentują sami sobą pewne standardy, pewne wzorce, do których się porównujemy. To jest jedno źródło naszego stałego wytrącenia z równowagi, jeżeli chodzi o ogólny stosunek aprecjacji czy deprecjacji samego siebie. Ale drugie jest wewnętrzne i wydaje mi się jeszcze bardziej istotne, związane z sumieniem. Już głos sumienia ma tą szczególną cechę, że zawsze nas zaskakuje w sposób przykry, no bo sumienie na ogół wyrzuca nam coś, a nie pochwala. Wyrzucając, zaskakuje nas, ponieważ nie wypływa z naszej samowiedzy. To nie jest tak, że analiza samego siebie pokazuje mi taki, a taki wynik i ten wynik nazywam głosem sumienia. To jest zupełnie inaczej. To jest tak, że samowiedza mówi mi jedno, a głos sumienia mówi mi drugie. Jedno przeczy drugiemu i nawet w sposób bardzo przykry. Czyli sumienie nie tylko podważa nasze postępki, ale podważa również naszą wiedzę o tych postępkach, czyli ten aparat wewnętrzny, który doprowadził nas do tego rodzaju postępowania, czyli podważa nasze kompetencje w stosunku do samych siebie. Z drugiej strony sumienie samo jest kompetencją w stosunku do samego siebie. Sumienie jest przecież też pewnym rozeznaniem tego, jacy jesteśmy. Mamy więc dwa systemy, które mówią nam o nas samych. Głos sumienia z jednej strony i samowiedza z drugiej strony. No, ja wychodzę od tego spostrzeżenia, że te dwa systemy nie działają w zgodzie. System wiedzy o samym sobie bardzo często pełni funkcję defensywną. Broni nas w pewnym sensie przed naszym własnym sumieniem. Usprawiedliwia, szuka pewnej spójności w naszym postępowaniu. Tymczasem głos sumienia często wdziera się jakby w środek, w materię naszego postępowania z pewną wyraźną misją przerwania, zakwestionowania, zwrócenia uwagi, przekierowania. Słowem kwestionuje to, kim jesteśmy. I teraz to konstytuuje taką prima facie aporię, że mamy dostęp do samego siebie, ale on jest właśnie dwusystemowy i te systemy wcale nie żyją w zgodzie. Kiedy próbujemy sobie z tą aporią poradzić, to dopiero popadamy w prawdziwe kłopoty. No bo nagle dostrzegamy, że z powodu właśnie tej niewspółmierności tych dwóch stosunków do samego siebie nasza ocena wypada raz bardzo pozytywnie, innym razem niepozytywnie. Wahamy się od jednego bieguna do drugiego, co jest jeszcze normalne, no bo oczywiście, że możemy zmienić zdanie w stosunku do samych siebie. Wczoraj nasz czyn był dla nas przekonujący, dla nas samych, prawda? A dziś jesteśmy już do niego krytycznie ustosunkowani. To jest w granicach racjonalnej naszej kompetencji, oczywiście. Natomiast często bywa tak, że my nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Dlaczego nagle ta nasza postawa wobec nas samych się zmienia. Nie tylko dlatego, że nasza psychika jest w jakiś sposób rozchwiana. Tu nie chodzi o psychikę. Oczywiście są ludzie, którzy mają psychikę rozchwianą z różnych powodów i zmieniają ciągle zdanie, albo nie mogą sobie żadnej linii wyznaczyć postępowania. Ale to jest problem psychologiczny. Problem filozoficzny jest taki, że nie mamy dość racji, przekonujących racji, żeby raz na zawsze powiedzieć, co wynika, gdy chodzi o ocenę samego siebie, z tego, jacy jesteśmy. Te same cechy mogą doprowadzić nas do bardzo przygnębiających wniosków na temat samych siebie i te same postępki mogą nas doprowadzić do aprecjacji. W książce posługuję się takimi przekonującymi, jak sądzę, fragmentami z wyznań świętego Augustyna, który wydaje mi się idealnie sportretował to wahanie.
Właśnie, święty Augustyn wspomniał chyba o tym, że w jego opisie trzy ostatnie dekady jego życia były nieustanną drogą poszukiwania pomiędzy skrajnymi ocenami.
Poszukiwania drogi życiowej, natomiast te skrajne oceny pojawiają się w jego narracji, bo on powiada, jako że wyznania są pewnego rodzaju wielką modlitwą, cały czas są opatrzone tymi zdaniami, które wprost do Boga się kierują, to Augustyn pisze mniej więcej tak, no byłem nędzny, ale Ty Boże mnie prowadziłeś. Skręciłem w lewo, ale to miało sens, ponieważ gdybym nie skręcił, to bym nie zobaczył dobra, które przede mną postawiłeś. Czyniłem źle, ale w tym wszystkim była ręka prowadzącej mnie opatrzności, ponieważ później zrozumiałem, na czym to wszystko polegało. Czyli cały czas bardzo surowo ocenia siebie samego w młodości, lecz z drugiej strony powołuje Boga na świadka, że ta nędza młodego Augustyna I pewna świadomość starszego Augustyna, który spisuje wyznania wraz właśnie z tym trzecim bohaterem, jakim jest Bóg sam, który czuwał nad tym całym procesem jego dojrzewania, że wszystko to razem ostatecznie jest jakimś jednym wielkim harmonijnym dziełem opatrzności. Tym niemniej to go nie leczy wcale od wahań i strasznych napięć. No, Augustyn jest bardzo namiętny, gdy chodzi o tego rodzaju oceny i takie uogólnienia pewne na temat swojej własnej natury, czy natury człowieka w ogóle. Jakiż nędzny byłem, kiedy myślałem, że Manichejczycy na przykład mają rację i wyznaczą mi drogę życia. Jakim byłem przepojony złem, kiedy poszedłem do sadu sąsiada i ukradłem mu gruszki, prawda? Tego rodzaju samooskarżenia są u niego bardzo często. On właściwie buduje z tego swoją narrację i niewątpliwie do niczego by to nie doprowadziło, gdyby nie to, że za chwilę odbija się od tych negatywnych ocen ku właśnie dostrzeżeniu, jaka to była mądrość w tym, jaki sens, jaka droga, która się otwierała na skutek tamtych nędznych czynów. No taki był święty Augustyn. I teraz tylko trzeba zadać filozoficzne pytanie. Co można zrobić w takiej sytuacji? Gdzie jest prawda i czy jest w ogóle jakaś prawda na temat samego siebie? Czy człowiek, który opowiada swoją własną historię, może wiedzieć, jak ocenić swoją przeszłość? Jak ocenić swoje dawne wybory, swoje dawne nastroje, uczucia, postępki itd., itd.? Czy zawsze będzie to dla niego kompletną tajemnicą, to znaczy będzie opowiadał o sobie samym w przeszłości jako o sobie kompletnie nieświadomej, co robi. To robi coś, kieruje się jakimiś racjami, ale to nie są żadne racje, to jest wszystko tylko wielka dziedzina złudzeń. I gdyby nie ręka opatrzności, to z tych złudzeń niewątpliwie tylko jedno wielkie nieszczęście by wynikło i tylko opiece opatrzności zawdzięcza to, że z młodego Augustyna powstał bardziej świadomy i dojrzały Augustyn. To byłby bardzo przygnębiający wniosek, gdyby właśnie nasza narracja o nas samych w przeszłości zawsze tylko i na tym polegała, że jesteśmy, że wyręgliśmy się, można powiedzieć, z takiej poczwarki, która nic nie rozumiała.
Przypisując sobie pewną cechę, na przykład bycie uczciwym, i dowiadując się coraz więcej o tym, czym jest uczciwość, wspomina w pewnym fragmencie pan profesor, że do głosu coraz silniej wtedy może również dochodzić ta sprzeczna cecha, nieuczciwość. I pozwolę sobie nawiązać, ponieważ skojarzyło mi się to trochę z badaniami Michaela Spiveya, który mówił właśnie o takim fenomenie, który może zachodzić, a mianowicie kiedy coraz bardziej jesteśmy przekonani do pewnego stanu, stanu A, to do głosu i coraz usilniej może dochodzić również stan B, który jest zupełnie przeciwny, tak jakby chcąc odciągnąć nas od tego przekonania, ku któremu się kierujemy. Czyli w momencie, kiedy oceniam siebie jako uczciwego człowieka i im bardziej jestem przekonany, że jestem uczciwy, to coraz głośniejsze jest to przeciwieństwo, które mówi jednak nie, nieuczciwość. Czy coś takiego może rzeczywiście istnieć?
Tak, to jest długa tradycja, która zaczęła się chyba w chrześcijańskim nurcie filozoficznym najpierw od świętego Pawła, a później przez świętego Augustyna i dalej rozważań na temat pewnej aporetycznej struktury ludzkiej woli. Rzeczywiście możemy być przekonani do pewnego postępowania i do pewnej wartości, ale ta wola, jak to święty Augustyn w takim traktacie o woli mówi, ale też w wielu miejscach innych powtarza, rodzi przeciwwolę. Chce tego, czego nie chce. I to jest bardzo zagadkowa rzecz, że chodzi po pierwsze o pewną świadomość, bo kiedy usilnie staramy się osiągnąć jakiś cel, to natychmiast pojawia się ta świadomość, że moglibyśmy go nie osiągać. Moglibyśmy zrezygnować, moglibyśmy wybrać jakiś inny kierunek. Bo wysiłek świadomości, bo sam produkuje tego rodzaju pokusę, przeciwieństwo. Myślimy o przeciwieństwie wówczas, kiedy myślimy właśnie o tym drugim. To jest mechanizm myślowy. To nie produkuje od razu pragnienia, ale jest duże niebezpieczeństwo, że wywoła pragnienie, czyli stanie się rzeczywiście pokusą. Człowiek pragnie być uczciwy, ale już sam wysiłek w to włożony sprawia, że przecież moglibyśmy odpuścić, powiedzieć, a właściwie dlaczego? To jest tak jak przy wysiłku fizycznym. No ja bardzo chcę pobiec rano do lasu na przebieżkę, prawda, dla zdrowia, ale każdy krok i każdy ból mięśnia nakłania mnie do tego, żeby po prostu przestać. Leży to całkowicie w mojej możliwości. W każdej sekundzie mogę przestać. No i rzeczywiście czasami przestaję, a czasami nie, ale wymaga to ciągłego inwestowania w ten obrany wcześniej cel. Więc wola rodzi przeciwwolę. Pragnienie rodzi przeciwpragnienie. I przychodzi taki moment, który niepokoił właśnie filozofów, że to się może przerodzić w prawdziwą wolę, prawdziwą intencję i chęć wykonania tego czegoś przeciwnego. Nie tylko myśl o tym, ale prawdziwą przeciwwolę. I ta wola waha się od jednego bieguna do drugiego i nie możemy nie przypisać sobie tej przeciwwoli. Powiedzieć, aha, ten cel, który sobie wyznaczyłem, to jestem ja. To ja tu, prawda, biegam po lesie dla zdrowia i jestem bardzo zdyscyplinowany i prężny. A to drugie, to jest tylko taki odprysk mojej świadomości. Otóż święty Augustyn był dla siebie bardzo pod tym względem bezlitosny. Uważał, że ta przeciwwola to też on. Poza tym, cóż, no, czasami mamy empiryczne dowody, że ta przeciwwola to też jesteśmy my. Podlegamy pokusom. Coś, co było tylko myślą, nagle potrafi się przerodzić w prawdziwą wolę często. Więc myślę, że to pogłębia jeszcze tą aporię polegającą na tym, że nie wiemy, jak do siebie się ustosunkować, jakie przypisać sobie cechy, jak ocenić swoje postępowanie. Nie wiemy również dlatego, że sama wola nasza, która wywołuje nasze postępowanie, jest również dialektyczna, również waha się od jednego bieguna do drugiego. I później Michel Montaigne bardzo inteligentnie zauważył, że tego rodzaju zmiany dotyczą nie tylko czynów, nie tylko woli, ale również różnych cech, które zwykle uważamy za dosyć dobrze utrwalone w naszym charakterze. Montaigne powiada, że zawsze znajdziemy taki element swojego życia, który by świadczył o tym, że jesteśmy kimś innym. Możemy być na ogół małomówni, ale być może była taka sytuacja i zapewne jak pogrzebiemy dobrze w swoim życiu, to ją znajdziemy, kiedy nagle niepowstrzymane gadulstwo nas opanowało i powiedzieliśmy o parę słów za dużo i później tego żałowaliśmy. Także i w sferze woli, i w sferze czynów, i w sferze cech charakteru mamy do czynienia z pewnego typu wahaniem się. To wahadło odbija się od jednego do drugiego krańca i wprowadza cały nasz system samowiedzy w rodzaj rozchwiania i niepewności.
Stawia to rzeczywiście duży znak zapytania pod względem naszej wiedzy o nas samych sobie, ale czy jest w takim razie jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy są filozofowie, którzy proponują jakieś rozwiązanie, które mogłoby nam pomóc albo wyjść, albo w jakiś sposób ominąć ten dylemat?
Tak, w sensie praktycznym to bardzo wiele osób oczywiście omija ten dylemat, nie zastanawiając się zbyt wiele nad sobą, zwyczajnie, mając tak sztywny model samego siebie, że nie pojawia się tego rodzaju dialektyka, którą próbowałem przed chwilą opisać. Ale ta metoda tak pewnego usztywnienia swojego światopoglądu i swojego stosunku do samego siebie moim zdaniem nigdy nie daje dobrych rezultatów, ponieważ rzeczywistość jest nieubłagana i zawsze pokazuje nam tę drugą stronę medalu, to co nazywałem właśnie dialektyką czy odbijaniem się tego wahadła w jedną i w drugą stronę. Jeżeli ktoś chce utrzymać swój sztywny model samego siebie, uważać, że ta jest taki, a taki, ma takie, a takie cechy charakteru, wierzy w takie, a takie wartości, zawsze postępuje w pewien sposób, to będzie zmuszony albo do zakłamywania samego siebie, o czym mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie, że ta pokusa samozakłamania pojawia się właśnie wówczas, kiedy rzeczywistość przeczy naszemu sztywnemu modelowi samego siebie i wtedy albo musimy zmienić ten model, albo zakłamywać rzeczywistość. I często wybieramy zakłamywanie rzeczywistości, żeby ochronić to centrum, ten model samego siebie. Więc to nie daje żadnych dobrych i długotrwałych skutków. Natomiast w swojej książce o aporiach samowiedzy sugeruję, że pewnego typu świadomość ironiczna jest do pewnego stopnia przynajmniej remedium na te dylematy, ponieważ pokazuje nam, że jest taki poziom naszej samoświadomości czy samowiedzy, która jest jakby skryta za tą dialektyką, że może być od niej wolna, mianowicie świadomość ironiczna. Dlaczego jest od niej wolna? Bo świadomość ironiczna z definicji nie jest przywiązana do żadnego sztywnego modelu czy diagnozy. Ironizować to znaczy wiedzieć, że jest inaczej. Możemy angażować się w rzeczywistość, ale właśnie z tą szczyptą soli, jak to się mawiało, że wiedząc, mając świadomość, że to nie jest dokładnie tak, jak myślimy i że nasze cele nie są dokładnie najlepszymi, które rzeczywiście musimy je wybierać, bo musimy jakieś cele wybierać, ale nie będziemy się upierać, że wybieramy na najlepszych możliwych podstawach, z najlepszych możliwych racji, że prawda nasza o samym sobie nie jest ostateczna, że być może zawsze jest jakiś sposób jej podważenia. Ironista, jeżeli jest poważnym ironistą, to znaczy naprawdę ironizuje nie dla efektu, tylko dlatego, że poszukuje prawdy i ta ironia wydaje mu się jedyną uczciwą postawą wobec siebie, to taki poważny ironista wie, że jest jakaś głębsza prawda, która być może jest odpowiedzią na tą niepewność naszą wewnętrzną, ale nie jest nam zwyczajnie dostępna. To nie znaczy, że jej nie ma. Po prostu można starać się do niej dotrzeć, do tej wewnętrznej racji, która stabilizuje nasz obraz samego siebie. Ale ironista go nie widzi. Poza tym, cóż, tu nie chodzi o to tylko, żeby formułować sądy na temat samych siebie, tylko żyć ze sobą w zgodzie. Czyli ironista wybiera pewien impuls życiowy, po prostu żyje nadal z niepełną świadomością, ze świadomością ułomności swojej wiedzy i swojej samowiedzy, ale żyje nadal, realizuje dynamikę swojego życia. No ale cóż, w tej dynamice, uwalniając się od tych dylematów, wybierając taką czystą postawę, nieuzależnioną od jakichś sztywnych modeli, no jednak dużo ryzykuje, ponieważ oddaje się jakby w ten czysty żywioł życia. A ten czysty żywioł życia pędzi naprzód niejako na ślepo. Nie da się w nim wyznaczyć celów i kierunków tak jasno. I wtedy nie pozostaje nic innego, to sugeruje Søren Kierkegaard w swojej książce o pojęciu o ironii, że wówczas ironica nie ma innego wyjścia, tylko, jak on to powiada, żyć poetycko, to znaczy realizować tą swoją życiową dynamikę w dziedzinie raczej fantazji, bo tam panuje nad tym. Życie nie wymyka mu się, nie pędzi naprzód ślepo, tylko jest tak jak świat poetycki, no, we władaniu poety. Może nie jest całkowicie we władaniu, ale przynajmniej poeta czuje się w nim jak w domu. Jest to jego świat. I świat ironisty jest również światem pewnej fantazji. W związku z tym Kierkegaard konkluduje, że ironista nie ma innego wyjścia, tylko ciągle pomnażać te zasłony, te wynalazki poetyckie na temat samego siebie, żyć w krainie fantazji. Czyli osiąga wolność od tych dylematów męczących, o których mówiliśmy wcześniej, ale za cenę oderwania od rzeczywistości, za cenę fantazji, życia poetyckiego. I tu Kierkegaard powiada, że to nie jest ostatnie słowo, że taki ironista wyczerpany tym swoim życiem fantazyjnym zawsze będzie jeszcze potrzebował jakiegoś innego odbicia, innej postawy wobec rzeczywistości. On ostatecznie musi kulminować w tym, co Kierkegaard nazywał postawą religijną. Postawa ironiczna nie jest ostatecznym słowem, tylko postawa religijna. Ale to już wykracza poza horyzont naszej rozmowy, to znaczy to już nie jest na temat samowiedzy. Postawa religijna nie jest osiągalna przez zagłębianie się w samego siebie. To jest zupełnie innego typu aktywność. Zdarzało mi się już po napisaniu tej książki dyskutować z różnymi osobami na temat wagi tego pojęcia ironii i spotykałem się z krytyką. Słuchacze czy czytelnicy nie bardzo zgadzają się często na to, że ironia jest ostatnim słowem, gdy chodzi o te perypetie naszej samowiedzy. Uważają często, że to pojęcie ironii, które tu proponuję, jest zbyt prostoduszne. To jest taka ironia, którą nazywałem poważną, która szuka prawdy na temat samego siebie, najpierw w pewnej negacji. Czyli separuje się od każdego jasnego obrazu samego siebie, bo uważa, że w tej negacji znajdzie jakąś głębszą prawdę. Jest to pewnego rodzaju naiwność. A któż powiedział, że z samej negacji odsłonimy jakąś istotną rzeczywistość? A może odsłonimy tylko próżną zabawę pojęciami i obrazami? I rzeczywiście Kierkegaard sugeruje coś takiego, mówiąc o tej fantazji i wyczerpaniu ironisty w produkowaniu tych poetyckich obrazów. W tym sensie ma chyba rację, to znaczy nie ma gwarancji, że ironia będzie oknem na jakąś głębszą prawdę o nas samych. W tym sensie ironia sama jest aporytyczna. No i to jest właściwie duch tych moich rozważań, że aporie są dlatego właśnie aporiami, że nawet najlepsze ich rozwiązania, a uważam postawę ironiczną za najlepsze rozwiązanie tego dylematu samooceny, o którym mówiliśmy, to nawet to najlepsze rozwiązanie samo w sobie jest pełne problemów. Ono właściwie nie zamyka kwestii, tylko otwiera ją na nowo i to na takim poziomie, który jest jeszcze trudniejszy do analizy niż poziom wyjściowy.
Na tych rozważaniach pozostawimy naszych słuchaczy, a do wysłuchania kolejnych rozmów z cyklu Aporii Samowiedzy zapraszamy już niebawem.
En discussion portant sur les questions actuelles.
Es wird weg, wo die Glauben zu Kramitimus liegen.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.